Marcin Sasin, witam Państwa serdecznie. Zaczynamy naszą audycję. Pierwsi goście przy telefonie. Radosław Wróblewski, Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I Tomasz Rafalski, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry, witam Państwa.
Dzień dobry, a więc gorzowscy radni, szefowie klubów w Gorzowskiej Radzie Miasta. Panowie, zacznijmy od tego, co będzie w środę podczas sesji budżetowej. Jak będą głosowały kluby? Tomasz Rafalski, Prawo i Sprawiedliwość będzie za. Czy jeszcze się zastanawiacie, czy będziecie przeciw?
My trwają jeszcze rozmowy. Rozmowy nie są w tej chwili zakończone. No, nawet z magistratem w sprawie sportu rozmawiamy, bo nie do końca jesteśmy usatysfakcjonowani z tego, co usłyszeliśmy. Nie wiemy jeszcze do końca, jakie magistrat wniesie autopoprawki, więc nie jest jeszcze przesądzone do końca, czy Klub Prawa i Sprawiedliwości poprze akurat ten projekt budżetu, mimo iż z pewnością jest w nim również wiele plusów.
Ale autopoprawki a propos sportu, jakby mógł pan rozwinąć tę kwestię?
Znaczy, chciałbym to mocniej rozwinąć, ale ze względu na dobro jakby tych rozmów i dobro gorzowskiego sportu, wolałbym nie poruszać tutaj takich do końca szczegółów, bo ja sam w tej chwili nie wiem, co oznacza to, że zwiększymy budżet i na co on zostanie przekazany, bo ten budżet na sport był, że tak mówię, na wstępie był zdecydowanie za mały i gorzowskie kluby miałyby po prostu problemy w trakcie sezonu lub niektóre by nawet nie wystartowały, ale no po pewnym czasie zostało to jakby przeforsowane, żeby to zmienić, ale ja jeszcze chciałbym usłyszeć od włodarzy dokładnie na co, w jakich działach zostaną przekazane te pieniądze, ponieważ to jeszcze nie rozwiązuje wszystkich problemów, które jakby dostrzegamy jako radni. Więc dla dobra sprawy wolałbym nie mówić o szczegółach w tej chwili, ale na pewno jest to rzecz bardzo ważna, jeżeli chodzi o decyzję tutaj, czy my poprzemy ten budżet, czy my tego budżetu nie poprzemy, czy się wstrzymamy.
O tym sporcie to jeszcze za moment, bo to jest ważna i ciekawa sprawa. Radosław Wróblewski, Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska. Jak wy zagłosujecie?
Jeśli chodzi o głosowanie naszego klubu w sprawie budżetu, powiem tak, zbliżamy się coraz szybciej do finalizacji naszego stanowiska. Też oczywiście rozmawiamy z panem prezydentem, z urzędnikami na temat szczegółów dotyczących budżetu na 2020 rok. Powiem tak, będzie to rok zdecydowanie trudniejszy od dotychczasowych lat, ostatnich kilku lat, bo to widać też po pewnego rodzaju wskaźnikach, chociażby spadek dochodów o ponad 90 milionów w tym momencie. Też wydatki w tym momencie też nam spadają. Różne są tutaj liczby, różne są dane, różne sytuacje, natomiast powiem tak, oczywiście z punktu widzenia brania też odpowiedzialności za miasto trzeba się zmierzyć i z takimi sytuacjami. Nikt nie powiedział, że zawsze będzie budżet fajny i nam na wszystko starczy. Ja powiem tak, kolega tutaj wykazuje taki niepokój o kluby sportowe. My wiemy jedno, my też rozmawialiśmy na temat właśnie finansowania sportu, ale przede wszystkim w kontekście tego, co należy do zadania miasta. Czyli na przykład kwestia sportu dzieci i młodzieży. I myślę, że tutaj nie powinno być jakichś rewolucji in minus. Natomiast jeśli chodzi o sport zawodowy, no to miasto tylko może tylko i wyłącznie gdzieś tam wspomagać. Kluby zawodowe muszą brać odpowiedzialność za utrzymanie siebie przez siebie samych, po prostu. Dla mnie na przykład ważna jest kwestia właśnie, jak będzie wyglądać rozwiązanie związane z edukacją na przyszły rok, kwestią spraw społecznych, a więc chociażby środki na żłobki, na domy pomocy społecznej, gdzie też będziemy mieli sporo pieniędzy brakujących w tym momencie na sfinansowanie wszystkich potrzeb i zadań. I dlatego też, tak jak mówię, zbliżamy się do końca naszych rozmów, rozmów też z prezydentem i mam nadzieję, że rzeczywiście dojdziemy wspólnie do konsensusu, bo tego wymaga też nasza odpowiedzialność za miasto. No, jest to budżet trudny i przyszły rok też pewno pokaże w trakcie, że będzie ciężko z pewnymi rzeczami w budżecie, no ale cóż, trzeba się z tym zmierzyć. Kwestia chociażby tego, że będziemy mieli mniejsze dochody własne, chociażby udział w podatku PIT, A przypomnę, że miasto ma bardzo rozległy front różnego rodzaju zadań inwestycyjnych, już rozpoczętych albo czekających na swoją realizację.
O tym za chwilę.
A my musimy też wiedzieć, jeszcze tylko dokończę, my musimy też wiedzieć, że te inwestycje wymagają chociażby wkładu własnego. A rynek też powoduje, że często oferty w przetargach są wyższe niż miasto przeznaczyło na środki na określone inwestycje. I też musi na przykład szukać dodatkowych pieniędzy, by je zrealizować.
Tomasz Rafalski.
Znaczy ja krótko, tylko ad vocem, bo ja nie będę się głębiej odnosić do tej całej wypowiedzi, ale chciałem pewną rzecz wyjaśnić, ponieważ rozumiem, że oddziela się kreską na papierze sport młodzieżowy od sportu zawodowego, ale one są ze sobą ściśle powiązane i kondycja finansowa klubów zawodowych, klubów seniorskich ma bardzo ważny i duży wpływ na to, jak wygląda również sport młodzieżowy, więc jeżeli utopimy kluby seniorskie, to proszę sobie teraz wyobrazić, że taki klub jak koszykarki gorzowskie AJP, która prowadzi bardzo szerokie szkolenie w Gorzowie, no będzie z tym szkoleniem miał problemy, jeżeli będzie miał również problemy w sporcie seniorskim. Na rok przed otwarciem hali sportowej problemy klubów sportów halowych, no to nie jest dobry pomysł, to naprawdę jest strzelanie sobie w kolano, więc powiem szczerze, no nie bagatelizowałbym tych problemów i dla dobra Gorzowian, dla dobra gorzowskiego sportu, on po prostu nie robi z tego polityki, tylko serdecznie i mocno wsparł tę inicjatywę wspierania klubów zawodowych w Gorzowie.
To panowie radni, Radosław Wróblewski, to za chwilę, za sekundę, ja tylko coś zasygnalizuję naszym słuchaczom, bo to dla nich tutaj rozmawiamy. Proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę, w tym projekcie budżetu, o którym teraz rozmawiamy i o tym sporcie zawodowym, to rozumiem, że tam zapisano i o to poszła cała dyskusja, 1,5 miliona złotych, czyli około 2 milionów złotych mniej niż w tym budżecie, który właśnie teraz miasto kończy realizować. Te 1,5 miliona na gorzowskie kluby zawodowe to według i działaczy sportowych i słyszymy też części radnych, no to jest pętla na szyję. I rozumiem, że o to idzie cała dyskusja. Radosław Wróblewski.
Panie doktorze, nie części radnych, tylko wszystkich radnych. To, że ja wypowiadam się i mówię, że zadaniem własnym miasta nie jest prowadzenie klubów zawodowych, natomiast w tym momencie my również dyskutujemy z prezydentem o zwiększeniu środków na ten obszar budżetu. I takie środki pewno się znajdą, będzie to zwiększone. Natomiast no, musimy poczekać oczywiście ostatecznie do środy i do sesji. Natomiast jedno jest pewne, jeszcze raz powtórzę to bardzo mocno, odpowiedzialność, kluby zawodowe biorą odpowiedzialność za siebie samych. To nie jest zadanie własne miasta. Przypomnę też, pamiętajmy o jednej rzeczy na przykład, że w nowej sytuacji znajdzie się chociażby Żużel Gorzowski, Stal Gorzów. Jeżeli dojdzie do sfinalizowania, a to jest po stronie już tylko i wyłącznie naszego ratusza, kwestii Grand Prix w Gorzowie, to automatycznie również Stal Gorzów na przykład będzie miała pomniejszoną dotację z miasta. Więc tutaj jest system naczyń połączonych i musimy cierpliwie czekać najpierw na rozstrzygnięcie chociażby właśnie środowej sesji co do pieniędzy na sport w Gorzowie, a później też na rozwiązania związane chociażby z organizacją, bądź też nie, Grand Prix w Gorzowie.
Tomasz Rafalski?
Ja się tu zgadzam się oczywiście, że tak jest, że kluby powinny ponosić główną odpowiedzialność, ale panie przewodniczący, jeżeli budżet w tym roku były zaplanowane o połowę niemalże mniejsze na kluby zawodowe, no to jest to olbrzymi problem i nie ma co chować głowy w piasek, że tak nie jest i kluby radzą sobie same. No nie w takiej sytuacji, jaką mamy w tym roku, więc no, wiem, że to się zmienia, wiem, że są trwają te rozmowy i dochodzą do mnie dobre sygnały. Ja ogólnie dlatego wolałbym nie rozmuchiwać tej sprawy, że myślę, że zakończy się ona dobrze, że to zdroworozsądkowo zachowa się magistrat, prezydent Wójcicki, więc myślę, że najlepiej będzie zakończymy temat, a dokończymy go po prostu w środę na sesji i będziemy mieli wspólne stanowisko w tej kwestii, bo nie wyobrażam sobie innej sytuacji.
A ja dopytam jeszcze, zwracam się do pana Radosława Wróblewskiego, bo rozmawiamy o sporcie, no to zostańmy przy tym gorzowskim sporcie. Jeśli chodzi o budowę hali, bo też w poniedziałek mamy sesję Sejmiku Województwa Lubuskiego budżetową, Czy pan słyszał a propos wsparcia budowy hali, bo jakiś czas temu radni wojewódzcy, politycy Platformy Obywatelskiej zadeklarowali wsparcie budżetowe z sejmiku województwa, znaczy zarządu województwa lubuskiego też i z tego budżetu dla hali gorzowskiej. Czy te pieniądze tam są? Czy mieliście ostatnio spotkanie z prezydentem w tej sprawie?
Spotykaliśmy się z prezydentem, o hali też rozmawialiśmy. Tam pewna część środków wpłynęła. Mam nadzieję, że tutaj jak gdyby te rzeczy będą uzupełniane. W miarę oczywiście możliwości, którymi też dysponuje budżet województwa. Natomiast no, tak jak mamy takie informacje, że inwestycja, jeśli chodzi o halę, idzie zgodnie z harmonogramem, więc jeżeli pojawią się dodatkowe środki, to oczywiście będzie to przyjęte z zadowoleniem.
Jasne, ale ja pytam konkretnie. 2 miliony złotych w każdym budżecie miało być dla hali w Gorzowie. Czy tak będzie, czy nie?
Ja akurat tego nie wiem w tym momencie. Wiem, że środki były przekazywane, natomiast czy będzie tak co roku? Oczywiście no zobaczymy też w poniedziałek, jak to się rozstrzygnie na sesji sejmików. Także w naszych rozmowach z prezydentem hala też się pojawiała, ale nie była głównym elementem dominującym naszych rozmów z prezydentem w sprawie budżetu miasta Gorzowa.
Tomasz Rafalski?
No cóż, to jest bardziej temat tutaj do mojego kolegi Wróblewskiego, ponieważ to oni prowadzą rozmowy z panią marszałek. Hala została sowicie dofinansowana z budżetu Ministerstwa Sportu. Były także również mniejsze, ale bardzo również cieszą pieniądze z Urzędu Marszałkowskiego. Jeżeli będą kolejne, to jest tylko plus. Nie jest powiedziane, że my nie będziemy starać się tutaj o pozyskanie kolejnych funduszy centralnych na ten cel, co pozwoliłoby zluzować budżet miasta i przenieść pieniądze na inne inwestycje, bo wiemy, że my w tym roku mamy taki budżet kontynuacji, czyli nas tak naprawdę jako miasta nie stać specjalnie na rozpoczęcie nowych, dużych inwestycji, a wszystko, co się będzie działo w kolejnym roku 2022, jest to kontynuacją olbrzymich inwestycji, które rozpoczęły się rok lub dwa lata temu. Więc każdy wkład finansowy z zewnątrz, oczywistość będzie nam potrzebny.
Panowie,
ja bym też chciał powiedzieć, że tak jak to na przykład przy budowie stadionu lekkoatletycznego,
no właśnie,
też w ciągu roku pojawiały się pieniądze również z województwa i po prostu trzeba iść cały czas tym tropem i w ten sposób, no każdy gdzieś tam powinien o te pieniądze też zabiegać, no przede wszystkim Urząd Miasta, ale każdy w tych rozmowach ze swoimi partnerami próbuje właśnie szukać takich dodatkowych środków i w miarę możliwości, jeżeli one się pojawiają, to oczywiście to cieszy. Tak?
To panowie,
bo w tym momencie też jest to korzystne dla naszego miasta, bo odciążamy budżet naszego miasta.
To jeżeli jesteśmy przy stadionie lekkoatletycznym przy ulicy Krasińskiego, to dostaliśmy informację, pisał o tym nasz kolega redakcyjny Filip Górecki, że ten stadion nie będzie już dla piłkarzy. Rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Gorzowie w komunikacie napisał, że dofinansowanie pochodzące z budżetu Ministerstwa Sportu było przeznaczone na budowę stadionu lekkoatletycznego, stąd też miasto jest zobowiązane do utrzymania odpowiedniego stanu tego obiektu przez najbliższych 5 lat. I teraz tak, jednocześnie w tym komunikacie zapewniono, że miasto chce w ciągu kilku lat tak zmodernizować stadion piłkarski przy Olimpijskiej, żeby spełniał on nawet wymogi, uwaga, ekstraklasy piłkarskiej. W budżecie jednak na przyszły rok miały się znaleźć pieniądze na projekt chociażby. Tutaj zaznaczymy, że w opublikowanym 15 listopada projekcie budżetu takiego zapisu nie było. Sama inwestycja miałaby się rozpocząć w 2023, zakończyć w kilku etapach. I teraz pytanie, czy miasto powinno zrobić ten krok no, w kierunku projektu, a później konkretnej inwestycji, jeśli chodzi o stadion piłkarski. Tomasz Rafalski.
W zasadzie nie ma innego scenariusza działań. Najpierw musi być projekt. No już widzieliśmy, co niektórzy zapewne widzieli ten projekt i wygląda on bardzo obiecująco. To są już koncepcje, które były od dłuższego czasu przygotowywane i rozmawiane, więc można powiedzieć, że no to nie jest jakaś dziennikarska kaczka lub czyjkolwiek wymysł, tylko faktycznie miasto zabrało się, można powiedzieć tak kolokwialnie, do roboty i będzie się coś działo na tej naszej nieszczęsnej olimpijskiej. Nieszczęsnej mówię, bo ten stadion tak naprawdę wymaga renowacji. No i ta sytuacja, ona nam pokazuje, że faktycznie nie ma sensu teraz dzielić, znaczy nie dzielić, tylko wyznaczać stadion piłkarski również na stadionie lekkoatletycznym, jeżeli mamy mieć w przyszłości, wcale niedalekiej, bo to nie jest taka perspektywa bardzo odległa, jeżeli chodzi o inwestycje, nowoczesny, piękny obiekt spełniający wszelkie standardy, to nie ma takiej potrzeby teraz tutaj dzielić stricte fachowo stadion lekkoatletycznego na potrzeby również drugiego klubu piłki nożnej i miejmy nadzieję, że nasze dwa gorzowskie rodzynki piłki nożnej poradzą sobie na tym jednym stadionie i wszystko wróci do normy, bo już ta sytuacja, ta kłótnia i te takie przepychanki zakulisowe trwają zbyt długo i mam wrażenie, że niepotrzebnie, bo pewne decyzje zostały już podjęte i tyle w zasadzie.
Radosław Wróblewski.
Tak jak pan redaktor podkreślił, że takie środki w budżecie miały się znaleźć, ale ich nie ma, ja jestem przekonany, że na sesji w środę te środki akurat zostaną wprowadzone autopoprawką do budżetu miasta, z tym, że to będą środki właśnie w pierwszej kolejności na przygotowanie koncepcji przebudowy obiektu na stadionie, na ulicy Olimpijskiej, stadionu piłkarskiego i powinny też to być środki na koncepcję i program funkcjonalno-użytkowy, a więc jak gdyby pierwszą rzecz, którą trzeba wykonać, a później kolejne etapy, decyzja, czy powiedzmy to będzie inwestycja zaprojektuj i wybuduj, czy też będzie projekt, a później będzie budowa. Jedno jest pewne, takie rozwiązanie zostanie przyjęte, pieniądze na to się znajdą na przyszły rok. Natomiast jeśli chodzi o stadion Warty, absolutnie nie powinien to być obiekt, gdzie rozgrywane będą mecze piłkarskie. To jest obiekt lekkoatletyczny i zostawmy ten obiekt dla lekkoatletów. Tym bardziej, że mamy bardzo dobre środowisko lekkoatletów w Gorzowie, mamy paraolimpijczyków lekkoatletów, mamy świetnie prowadzone szkolenie młodzieży, tu chociażby pan trener Saska i z tego też powodu pozwólmy im się rozwijać. To ma być mekka lekkiej atletyki, a klub piłkarski, tak jak Warta Gorzów czy Stilon Gorzów, zdecydowanie poradzą sobie na stadionie przy ulicy Olimpijskiej.
Panowie, opóźnienia w inwestycjach, bo mówimy o budżecie na 2020 rok. Częścią tego inwestycyjnej części tego budżetu będzie kontynuacja budowy Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu przy ulicy Warszawskiej. Otóż okazało się, że jeśli chodzi o salę gimnastyczną przy tymże centrum, miała być gotowa w tym roku, nie będzie. Tam uczniowie wejdą dopiero po feriach. Jeszcze później uczniowie zaczną korzystać z warsztatów. Pytam o to dlatego, że zapowiedzi były, że uda się to wykonać wcześniej, a ważna jest połowa przyszłego roku, bo wtedy mają się rozpocząć przeprowadzki tych szkół, które mają się tam w tym centrum znaleźć. Czy to się wszystko uda według panów? Bo mieliśmy w tym roku zacząć edukację w centrum w CEZiBie i czy wyrobimy się do przyszłego roku? Tomasz Rafalski.
No to jest bardzo trudne pytanie, panie redaktorze, gdyż jeżeli patrzę się na historię gorzowskich inwestycji, to trudno tutaj być optymistą i trudno wskazać inwestycję, która zakończyła się w planowanym terminie. Aczkolwiek w tym przypadku, jeżeli zdamy sobie sprawę, że tutaj te reperkusje pewnych opóźnień będą olbrzymie, mam nadzieję, że ta pętla czasowa, która zaciska się na szyi gorzowskiego magistratu, przyspieszy te prace i prawdę mówiąc trudno sobie wyobrazić, że do połowy przyszłego roku nie zostanie to zakończone, gdyż byłaby to, tak można powiedzieć, nasza lokalna katastrofa. Takich jakichś opóźnień, tak jak chociażby też na ulicy Długosza, jest niestety więcej, więc wszyscy jesteśmy chyba nieco poirytowani tym, że żadna duża, żadna nawet mała częsta inwestycja nie kończy się wtedy, kiedy może, no ale taki jest też ten czas, gdzie w Polsce jest olbrzymia ilość inwestycji, Polska bardzo szybko się rozwija, rozwój gospodarczy prognozowany również jest bardzo wysoki, więc to pociąga również dużą masę inwestycji i konkurencji na rynku, dlatego też trudno jest często dokończyć niektóre inwestycje w czasie. Ale z drugiej strony tutaj chyba też swój udział ma niestety magistrat, który tych inwestycji nie do końca solidnie pilnuje. Miejmy nadzieję, że spółka miejska, która niedawno powstała, będzie sobie radziła w tym lepiej.
Radosław Wróblewski?
Przytoczony przykład przez pana redaktora nie stanowi dla mnie zaskoczenia, ponieważ jako klub radnych Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska bardzo szczegółowo przypatrujemy się inwestycji, jaką jest CEZiP i między innymi zadajemy pytania właśnie, rozmawiamy na komisjach, na sesjach i ostrzegaliśmy, pytaliśmy, co właśnie będzie z inwestycją, na kiedy będziemy mieli terminy właśnie oddania warsztatów przede wszystkim, samej szkoły. Jedno jest pewne, opóźnienia są widoczne gołym okiem, nawet to też jest mój okręg, ja pozwalam sobie co jakiś czas gdzieś tam podjechać, zobaczyć jak to wygląda i państwo też możecie to zobaczyć, w którym miejscu na przykład inwestycja na przykład utknęła w tym momencie, a gdzie na przykład poszła do przodu, natomiast ja powiem jedno. Miasto z punktu widzenia swojego interesu, z punktu widzenia też swojego takiego wizerunku musi zrobić wszystko, żeby tak naprawdę CEZiP ruszył jako szkoła od 1 września 2022 roku, ponieważ mamy w tym momencie taką sytuację, że będziemy mieli więcej uczniów w roczniku do przyjęcia do gorzowskich szkół ponadpodstawowych. Jeżeli w tym momencie nie oddamy tej szkoły, no to będziemy mieli kłopot, gdzie tych uczniów w tym momencie rozlokujemy, gdzie oni tak naprawdę będą mieli chodzić do tych szkół. I z tego też względu naprawdę trzeba robić bardzo wiele, trzeba dopytywać właśnie, trzeba sprawdzać. Ja też wiem, że to nie jest tak, że miasto tutaj nic nie robi. Nie, miasto robi dużo. To są też kwestie na przykład związane z zastanym stanem budynków, zwłaszcza właśnie poszpitalnych, gdzie mają być sale dydaktyczne do prowadzenia lekcji. I tam są problemy właśnie techniczne. Przypomnę też, pieczę nad tym obiektem ma konserwator zabytków. To też powoduje pewnego rodzaju tutaj sytuację, nazwijmy to delikatnie, napięć. Ale jedno jest pewne. Interesem miasta, które jest realizatorem w tym momencie inwestycji, jest zrobienie jak najwięcej i w miarę szybko wszystkiego, by od 1 września przyszłego roku kalendarzowego pojawiła się w tej szkole młodzież.
No to zobaczymy, jak to będzie. Na koniec chciałem zapytać o drogi. Nie opóźnienia, ale o takie plany na przyszłość, bo pytaliśmy mieszkańców o remont kombatantów. Są zadowoleni, dają duży plus za rondo u zbiegu kombatantów Szarych Szeregów i Boraka Morawskiego. Zresztą te ronda w takich miejscach chyba rozwiązują problem, bo wymalowano kółko przy watralu i tam nie ma już kolizji. Podobnie, mam nadzieję, będzie w tym miejscu, bo tam też było sporo kolizji, ale te remonty i te problemy z korkami pokazały, że ja nie wiem, czy nowego ronda nie potrzeba na zbiegu, u zbiegu ulic Okulickiego i Szarych Szeregów. Pytam to też w imieniu mieszkańców, którzy tam mieszkają i jeżdżą, bo korki są duże i teraz pytanie, czy miasto powinno właśnie takie inwestycje wykonywać i pomyśleć w wielu innych miejscach o przemodelowaniu ruchu, bo ulice są wąskie, a budynków, bloków przybywa, mieszkańcy coraz częściej tamtędy jeżdżą i to widać już gołym okiem. Co na to radni? Tomasz Rafalski.
Dokładnie, te remonty uświadamiają nam w pewnych miejscach w Gorzowie, że wymagałoby to jakiejś przebudowy, tak jak pan redaktor teraz powiedział. To małe pseudo-rondo, nazwijmy to, pod watralem. Okazało się, że tam się jeździ teraz sprawniej. Oczywiście teraz, jeżeli mówię o zbiegu ulic Szarych Szeregów i Okulickiego, jest dokładnie to samo, ponieważ w tej chwili zrobiły się tam gigantyczne, może gigantyczne to bez przesady, ale korki w miejscu, w których nigdy korków nie było. Więc faktycznie miasto, inżynierowie ruchu uważnie prawdopodobnie przypatrują się temu, co się teraz dzieje w mieście, bo ruch został przemodelowany i w wielu miejscach nawet starzy gorzowianie nie wiedzą, co się dzieje przecież, bo zniknęło oświetlenie. W wielu miejscach jeździmy po rondach bez świateł. Okazało się, że to też jest dosyć skuteczne, ale przeszkadza na przykład pieszym. No, to jest teraz taka sytuacja trochę jak na wojnie. Przypatrujemy się, co się dzieje w trakcie tych remontów. I miejmy nadzieję, że no to miasto musi wyciągnąć jakby odpowiednie wnioski. I w tych miejscach, w niektórych miejscach ronda są nieudane, chociażby tam na Kazimierza Wielkiego jest dziwna taka sytuacja z tym rondem, ilekroć tam ten jeżdżę, trochę dziwny jest ten wyjazd tam w okolicach Netto i pierwszego LO. nie wszystkie pomysły są udane, aczkolwiek muszę powiedzieć, że jestem zaskoczony niektórymi rozwiązaniami, raczej pozytywnie.
Radosław Wróblewski.
Kwestia dróg oczywiście jest poruszana od wielu, wielu lat i tak jak skończymy tą kadencję, będzie dalej ona poruszana. To widać ewidentnie także po budżecie. Tutaj trzeba powiedzieć, że wiele ruszyło się w tej kadencji, w poprzedniej kadencji, jeśli chodzi o remonty dróg. Przypomnę, że przed nami duże wyzwanie, to jest na przykład remont całej Kosynierów Gdyńskich, bardzo duża, bardzo strategiczna ulica w tej części miasta. Przed nami przecież tak, ale też bądźmy uczciwi, no, nie wszystko da radę od razu zrobić. Poza tym też pamiętajmy, że no trudno, ale też w Gorzowie przybywa coraz więcej samochodów. Do nas, do pracy, do Gorzowa przyjeżdża mnóstwo ludzi spoza Gorzowa. I to powoduje te utrudnienia i nawet jak będziemy najlepsze mieli drogi i tak pewnego rodzaju utrudnienia, korki po prostu będą. Natomiast jeśli chodzi o drogi, no temat się nie kończy. Myśmy też składali wiele propozycji właśnie przebudowy, remontów, dróg. Ale no cóż, budżet jest jaki jest i pewnych rzeczy po prostu nie udźwignie. Natomiast miejmy nadzieję, że faktycznie uda się rozpocząć realizację przebudowy ulicy Kosynierów Gdyńskich. To będzie jedna z ostatnich takich głównych wiodących ulic w centrum miasta ważnych, a później rzeczywiście mam nadzieję, że prezydent będzie chciał rozmawiać z radnymi i koncentrować się będziemy na właśnie remontach tych mniejszych różnego rodzaju ulicach, uliczkach wręcz, bo to też nasz obowiązek. One naprawdę są również w fatalnym, tragicznym stanie, a mieszkańcy przy tych ulicach mieszkają od lat, płacą podatki i mają prawo oczekiwać też aktywności ze strony miasta w tym obszarze.
Na koniec, panowie, bo mamy dosłownie minutę. Gorzów blisko świąt. Mamy jarmark, jest dużo wydarzeń związanych ze świętami. Chwila dla panów po pół minuty dosłownie, jeśli chodzi o życzenia od radnych dla naszych słuchaczy. Tomasz Rafalski.
No cóż ja mogę życzyć oprócz tego, że wesołych świąt, pełnych miłości, bliskości, rodzinnych. Niech zamilkną, nie zgasną wszelkie spory, nie tylko te polityczne, ale także rodzinne. Spędźmy go razem przy stole, bądźmy siebie blisko, no i kochajmy się, chociaż tak szczerze parę razy w roku, to jest doskonały czas na to.
Radosław Wróblewski.
A ja w imieniu swoim, moich koleżanek, kolegów, Ani Kozak, Haliny Kuńskiej, Pauliny Szymotowicz, Jurka Sobolewskiego, Roberta Surowca i Piotrka Wilczewskiego życzę państwu przede wszystkim właśnie ciepła rodzinnego, spokoju, refleksji, takiego wyhamowania w ten czas świąteczno-noworoczny i przede wszystkim jak najwięcej zdrowia, wytrwałości i cierpliwości w związku z tą pandemią, która ciągle niestety nas dotyka. I obyśmy w nowym roku widzieli się jeszcze częściej i żebyśmy mieli jeszcze lepsze informacje dla państwa, mieszkańców od nas, radnych.
Radosław Wróblewski, Platforma Obywatelska. Dziękuję bardzo.
Dziękuję ślicznie. Pozdrawiam.
I Tomasz Rafalski, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję. Życzę wszystkim dobrego dnia.
Dziękuję państwu za uwagę w tej części. Wiadomości, po wiadomościach wracamy z kolejnymi gośćmi, też radnymi. Marcin Sasin, witam państwa w drugiej części naszej audycji. Kolejni goście, Patryk Broszko, radny klubu Gorzów Plus. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I Krzysztof Kochanowski, radny klubu Kocham Gorzów.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa.
Panowie, oczywiście zaczniemy od sesji budżetowej. Zapytam przedstawiciela klubu Kocham Gorzów, jak będziecie głosowali w sprawie budżetu w najbliższą środę? Tak czy nie?
To znaczy my we wtorek jeszcze mamy wspólne posiedzenie klubu i tutaj rzeczywiście będziemy rozważać, jak będziemy głosować. Będzie to uzależnione przede wszystkim od tego, jak miasto przychyli się do naszych wniosków, które złożyliśmy do projektu budżetu. Jeżeli zostaną one zaakceptowane, to tutaj będziemy jak najbardziej na tak. Chodzi nam tutaj o wiele spraw, które chcielibyśmy rozwiązać, z którymi mieszkańcy do nas się zwracali przez ten rok. Chodzi właśnie też między innymi o drzewa w centrum miasta, ale też o wiele, wiele innych spraw, które na pewno tutaj też ogłosimy wtedy, kiedy właśnie pan prezydent przychyli się do nich lub też nie.
Ale drzewa w centrum miasta, że są, czy ich nie ma?
Bo o co chodzi? że ich nie ma. Tutaj w budżet obywatelski mieszkańcy chcieli, żeby właśnie odtworzyć zadrzewienia, które kiedyś były. No i tutaj my chcemy również za głosy mieszkańców spowodować to, że takie działanie zostanie zrealizowane.
Patryk Broszko, ja zakładam, że klub będzie za budżetem, ale też pewnie mieliście swoje pomysły.
Zdecydowanie tak. Na dzień dzisiejszy stanowisko naszego klubu jest takie, że będziemy głosować za budżetem, choć oczywiście budżet nie odzwierciedla wszystkich naszych potrzeb ani wniosków, które zgłosiliśmy jako propozycję do budżetu miasta. Sam przez kilka dni nie mogłem zasnąć w sytuacji, kiedy usłyszałem informację, że niestety, ale nie starczy pieniędzy na bratką w przyszłym roku, natomiast wrócimy do niej w kolejnym roku. Natomiast budżet, jak to się już popularnie mówi, nie jest z gumy. Niestety są ograniczone środki pieniężne i przede wszystkim musimy dokończyć to, co zaczęliśmy w poprzednich latach, czyli mam tutaj na myśli chociażby budowę Centrum Edukacji Zawodowej Biznesu, czy modernizacja tego wylotu drogi krajowej 22, tak, czy chociażby remont ulicy Chrobrego i Mieszka, ale także będą nowe inwestycje. Tutaj przede wszystkim rzuca się w oczy inwestycja w postaci remontu ulicy Kosynierów Gdyńskich, bo to jest kolejna główna arteria Gorzowa, która musi zostać zrobiona po to, żebyśmy mogli wyjść z tego centrum miasta, jeżeli chodzi o remonty, i po to, żebyśmy mogli jeździć po komfortowych, bezpiecznych drogach, czy chodzić po komfortowych, bezpiecznych chodnikach. Natomiast na dzień dzisiejszy skłaniamy się ku temu, żeby zagłosować za tym budżetem, ponieważ oprócz tych wszystkich dużych inwestycji, które przed chwilą wymieniłem, jest też gro małych inwestycji, które radni mogli zgłaszać w ramach swoich budżetów, ale także, które zgłosiliśmy klubowo.
W poprzedniej części mówiliśmy także o pieniądzach na sport zawodowy i o dyskusji wokół tego problemu. Jak panowie na to patrzą? 1,5 miliona w tym projekcie? Słyszałem, że Platforma i Prawo i Sprawiedliwość zabiegają o to, żeby to było więcej, a prawda jest taka, że według tych wstępnych założeń było to o 2 miliony mniej niż w tym budżecie, który właśnie miasto realizuje. Co się może wydarzyć i jak na to patrzy Kocham Gorzów, Krzysztof Kochanowski?
No my patrzymy troszeczkę z takim niepokojem, chociaż zawsze mówimy o tym, że przede wszystkim sport młodzieżowy powinien być jak najbardziej dofinansowany z miasta, sport zawodowy również, ale rzeczywiście, tak jak pan powiedział, 2 miliony w tym budżecie jest mniej zapisanych środków na ten cel. Jest to według mnie pokłosie tego, co się dzieje w kraju, czyli zmiany podatkowe, które uszczupliły na przyszły rok budżet miasta kwotą 11 milionów złotych. I tak naprawdę to powoduje też, że miasto musi szukać, gdzie można znaleźć środki, aby realizować te inwestycje, które się toczą. My uważamy, że jak najbardziej powinniśmy się jeszcze nad tym pochylić i poszukać środków na ten cel, bo faktycznie kluby dzisiaj do nas się zgłaszają i narzekają, że będą miały problem z tym, żeby spiąć swój budżet w klubach, i że nawet takie głosy od niektórych działaczy spłyną, że będą musieli po prostu swoją działalność zamknąć, więc ja bym tutaj się skłonił do tego, żeby rzeczywiście poszukać możliwości wsparcia większą ilością środków finansowych kluby, bo inaczej to faktycznie, no to jest rzeczywiście przełożenie później na szkolenie dzieci i młodzieży, bo jeżeli klub odnosi sukcesy, to również zainteresowanie sportem rośnie i tym samym młodzież chętniej będzie chciała uprawiać sport. Faktycznie ta kwota, tak jak pan powiedział, 1,5 miliona złotych jest za niska i mam nadzieję, że tutaj miasto znajdzie dodatkowe środki.
Patryk Broszko, Gorzów Plus.
Z kolei nie martwiłbym się o gorzowski sport, bo jak pokazują poprzednie lata, Gorzów sportem stoi, sport w Gorzowie się rozwija. I nawet pomimo tego, że tych środków, że te środki były zarezerwowane w ciągu roku, to potrafiliśmy, przy uchwalaniu budżetu miasta, to i w ciągu roku potrafiliśmy znaleźć dodatkowe środki na funkcjonowanie gorzowskich stowarzyszeń sportowych. I tak będzie pewnie w tym roku. Słusznie tutaj zauważył mój przedmówca, że niestety, ale mamy mniejsze wpływy do budżetu. Wydaje mi się, że to jest kwota większa niż 11 milionów złotych, a co za tym idzie...
Znaczy ja mówię, jeżeli mógłbym tylko tej kwoty 11 milionów, które są z tytułu PIT, utraconych środków tytułem dochodu właśnie z tego
źródła. I teraz Patryk Broszko.
Abstrahując od tytułu, wpływy będą mniejsze do budżetu. I to zdecydowanie więcej niż 11 milionów złotych. A co za tym idzie? No, racjonalny gospodarz miasta musi poszukać oszczędności, tak? No bo jeżeli nie ma pieniędzy, no to trzeba gdzieś z pewnych inwestycji czy z pewnych dofinansowań po prostu zejść kwotowo, tak? Tak się dzieje, że prezydent uwzględnił tutaj mniejszą dotację na sport, ale przed nami jest sesja budżetowa, przed nami są posiedzenia komisji. Niewykluczone, że te pieniądze będą po prostu wyższe.
Jeśli chodzi o inwestycje, to też wspomniał pan radny Patryk Broszko o tych inwestycjach związanych z drogami. Ja dopytam panów, poprzednio o to nie pytałem, a to jest, wydaje mi się, ważna sprawa dla wielu kierowców i mieszkańców Gorzowa. Wspomniał pan o realizacji, dokończeniu drogi krajowej nr 22, tam ulica Walczaka, Zawadzkiej, Łukasińskiego, ale pytanie, co z tym asfaltem, który zostanie tą starą częścią tej jezdni i ulicą Walczaka od Ronda Gdańskiego w kierunku centrum miasta. Bo na razie o tym cisza. Prezydent mówi, że to będzie jakby kolejna część tej inwestycji. No ale to będzie tak. Na razie jeździ się tam fatalnie i tam są, po prostu jest zły asfalt, stary, dziury, zagłębienia, także no, taka jest rzeczywistość. No ale to nie jest część tej inwestycji. Żeby ją trochę uszczuplić, wyłączono remont czy też odnowienie tego asfaltu, ma to być w kolejnym przetargu. Czy miasto nie powinno już teraz w tym nowym budżecie pomyśleć o tej inwestycji? Krzysztof Kochanowski.
No ja myślę, że to powinno być takie dopełnienie tej inwestycji, bo faktycznie jeżeli tutaj będzie za chwilę oddana droga krajowa 22, będzie pięknie to wszystko wyglądać, a tutaj będzie kawałek drogi, która będzie w fatalnym stanie, więc aby tutaj to wszystko było tak, jak się należy, no należy ogłosić przede wszystkim jak najszybciej przetarg i jeszcze w przyszłym roku tą inwestycję zrealizować. Dziwi mnie takie podejście właśnie, że czeka się z tą inwestycją. Mam nadzieję, że tutaj właśnie to pan prezydent, że pochyli się nad tą sprawą i w przyszłym roku znajdą się środki, żeby dokończyć ten kawałek drogi, tak żeby całość inwestycji wyglądała na poziomie europejskim, bo droga krajowa 22 rzeczywiście będziemy mieli przedłużoną linię tramwajową, będzie nowy asfalt i no, należy to zrobić całościowo, a nie cząstkowo.
Co o tym myśli Patryk Broszko?
Panie redaktorze, mam prośbę, mógł pan przypomnieć, o którym odcinku drogi jest mowa? Bo przerwało mi akurat w telefonie.
Mówimy o drodze krajowej nr 22, czyli między innymi ulicy Walczaka oraz tym odcinku ulicy Walczaka, który właściwie nie jest na razie brany nigdzie pod uwagę, a biegnie od Ronda Gdańskiego w kierunku centrum miasta. Ta droga też wymaga remontu. Bo...
Już spieszę wyjaśnić.
Znaczy ja tylko dopowiem, bo rozmawiamy na przykład o nowej, zupełnie nowej inwestycji Kostyniarów Gdyńskich, szalenie potrzebnej. Ale czy dokończenie na przykład tej części, a dopiero rozpoczęcie tamtej, chociaż z drugiej strony to się łączy po części z budową ronda przy Słowiance i Nowej Hali, to są, wiem, że naczynia połączone. No ale dokończymy DK22 w połowie, że tak powiem, w cudzysłowie oczywiście. No a co z resztą? Patryk Broszko.
Nie no, DK22 będzie zakończone w całości, bo DK22 to jest to miejsce, przez które teraz przebiegają remonty, tak?
No ale nie, on będzie budowa nowej części, a ta stara nie jest objęta tym przetargiem.
Okej, panie redaktorze, to może powiem, jak to wyglądało w rozmowach naszego klubu z panem prezydentem. Jest to w orbicie szybkich zainteresowań, że tak to nazwę, w sensie krótkich, jeżeli chodzi o odstęp czasowy, jeżeli chodzi o remont, tak? Natomiast proszę zwrócić uwagę, bo tutaj pan powiedział o Kostyniarów Gdyńskich. My staramy się o dofinansowanie na Kostyniarów Gdyńskich.
Tak, tak.
Więc to jest priorytet, ponieważ jest ku temu ogromna szansa, żeby pozyskać środki finansowe. I ja nie chcę tutaj się przerzucać na argumenty, która droga bardziej jest zniszczona, bo jadąc po Kostyniarów Gdyńskich człowiek również może stracić plomby albo amortyzatory. To samo jest i na Walczaka, natomiast no, nie jesteśmy w stanie spiąć jednego i drugiego w jednym czasie. Tak się złożyło, że dzisiaj jest możliwość pozyskania środków na Kostyniarów, więc będziemy starać się robić Kostyniarów. Natomiast Walczaka jest to również jedna z najbardziej natężonych, jeżeli chodzi o potok samochodów, ulic, więc jest ona w orbicie zainteresowań na najbliższe, podkreślam, najbliższe lata.
To pozostańmy jeszcze przy tych inwestycjach. Ja o to pytałem panów poprzedników. Chodzi mi o CEZIP, bo czy uda się ta przeprowadzka letnia na warszawską, bo słyszymy, że ta hala sportowa jednak nie do końca roku, a dopiero po feriach zacznie działać, warsztaty jeszcze później, a no, rodzi się pytanie, no kiedy w końcu ta szkoła zacznie działać? Krzysztof Kochanowski.
Według mnie ona koniecznie musi działać już od 1 września przyszłego roku, z uwagi na to, że przede wszystkim już jest plan przeniesienia szkół, które będą mieściły się w Cyzibie. Podejrzewam, że również tutaj ma znaczenie to, że inwestycja jest realizowana ze środków zewnętrznych. Być może tutaj będzie jakieś zagrożenie utraty tych środków. Także według mnie no, miasto powinno dołożyć wszelkich starań, aby tutaj uczniowie od 1 września mogli w placówce się uczyć. Oczywiście problem jest z halą, bo z tego co wiem, pewne okoliczności też nastąpiły, których nie można było przewidzieć na etapie początkowym inwestycji. Stąd też będzie pewnie jakieś tam opóźnienie, ale to hala to nie tylko, to nie całość. Tutaj jeszcze są inne obiekty, warsztaty, sama szkoła. No i tutaj ta część powinna jak najbardziej, jak najszybciej zacząć funkcjonować, żeby od 1 września przyszłego roku uczniowie mogli się już uczyć.
Patryk Broszko.
No niestety tak to jest, jak inwestujemy w stary budynek, stare budownictwo i dużo łatwiej jest wybudować coś od zera, szybciej przede wszystkim, aniżeli przerabiać budynek, który ma kilka dekad. Natomiast jak już się na to zdecydowaliśmy, jak dostaliśmy na to środki, no to niestety te przeciwności losu, że tak to nazwę, które napotyka wykonawca w międzyczasie, no powodują, że jest wydłużenie tego terminu. Natomiast musicie Państwo też wiedzieć, że w umowach z wykonawcą funkcjonują kary umowne. Jeżeli te przeciwwskazania do utrzymania terminu czy do wykonania inwestycji w terminie nie są obiektywne, czyli tak naprawdę można sprowadzić to do stwierdzenia, że są wymyślone na potrzeby przez wykonawcę, no to wtedy miasto powinno skorzystać z tego uprawnienia i zaktualizować możliwości naliczenia tych kar umownych. Nie znam dokładnie genezy problemu, żeby wiedzieć, czy to się kwalifikuje pod te kary umowne, czy to jest jednak kwestia, która obiektywnie wpływa na niemożność realizowania tej inwestycji w terminie. Tak czy inaczej, trzeba rozważyć taką ewentualność, że owszem, uczniowie od września wchodzą do klas, ale brakuje miejsca, gdzie mogliby odbywać zajęcia z WF-u. Więc to trzeba by było poszukać alternatyw. Być może taką alternatywą, nie wiem na ile to byłoby możliwe, będzie korzystanie z sąsiednich szkół, które są w niedalekim pobliżu. Przykład tutaj jest P17. To jest głośno myślę, natomiast nie wiem na ile to jest wykonalne. Tak czy inaczej miasto musi już teraz myśleć o tym, jak przygotować ten wariant, kiedy dzieci wchodzą od września, a nie cała infrastruktura CZIB-u jest jeszcze gotowa. No to tak na dobrą sprawę nie wiemy, w jakim okresie przyjdzie nam żyć od września 2022 roku, bo pomimo tego, że alarmowało się o tym, że będzie czwarta fala koronawirusa, nikt nie przypuszczał, że szkoły ponownie będą pozamykane, tak? I rzeczywiście tak dzisiaj się dzieje, szkoły podstawowe mają zdalne nauczanie, nie wiadomo ile to potrwa. Ciężko też planować w takich niepewnych czasach pewne sytuacje, no ale rolą miasta jest, żeby jednak wziąć pod uwagę tutaj każdą ewentualność i przygotować się na to od września 2022 roku.
Szanowni Państwo, zachęcam do tego, żeby odwiedzić portal gorzow24.pl, który udostępnił wizualizację tego, jak ma wyglądać teren przy ulicy Walczaka. Chodzi mi o dawną leżakownię piwa. Tam inwestor już, chociaż w ograniczonym oczywiście zakresie, ale pracuje nad tym, jak to będzie miejsce wyglądało. Szeroka dyskusja o tym była i na naszej antenie, panowie też się wypowiadaliście. Miasto, powiedzmy, interweniowało, prezydent nie dał za wygraną, tutaj była taka współpraca między konserwatorem zabytków, prezydentem i inwestorem. Na szczęście inwestor nie wyprowadził swoich interesów z Gorzowa i to miejsce zmieni się bardzo, bardzo. Zachęcam, proszę zobaczyć. Co panowie sądzicie, bo mieliśmy taką dyskusję na ten temat. To jest pytanie też do radnych, bo oceniacie działanie miasta. Tam będzie budynek, który będzie się łączył wizualnie z budynkami okolicznymi, ale także z tym parkiem Siemieradzkiego, który będzie za tą inwestycją. No, to jest działanie, które trzeba podkreślić i chyba pochwalić. Krzysztof Kochanowski.
Oczywiście, że tak, chociaż nie znam koncepcji, jaka będzie tutaj towarzyszyła przy ulicy Walczaka, jeżeli chodzi o leżakownię piwa. Faktycznie teren jest ciekawy, bo Park Siemieradzkiego przez ostatnie lata też się zmienia. Mamy wiele fajnych punktów widokowych, też ciekawych, jeżeli chodzi o pewne rozwiązania dla dzieci. Często spacerujemy właśnie z rodziną w tym miejscu, więc takie rozwiązanie w tym miejscu będzie taką wartością dodaną dla całości tego terenu. Faktycznie patrząc na to miejsce jeszcze sprzed kilku czy nawet kilkunastu lat sięgam pamięcią, to to faktycznie inaczej to wyglądało. Przecież powstał już też nowy amfiteatr z prawdziwego zdarzenia. Sam park się zmienił. Jeżeli tutaj właśnie leżakownia piwa też będzie zmodernizowana, to będzie wartość dodana dla tego terenu. I fajnie, że takie rzeczy się dzieją. Mam nadzieję, że właśnie ta koncepcja będzie odpowiadała całości dla tego miejsca i myślę, że mieszkańcy powinni być z tego zadowoleni jak najbardziej.
Patryk Broszko.
Akurat mam przed sobą komputer i rzeczywiście udało mi się otworzyć tę stronę, o której pan mówił. Wygląda to naprawdę bardzo ciekawie. Przede wszystkim schludnie, ładnie. I porównując to, co ma być do tego, co jest, no to tak jakbyśmy przeszli z jednego świata do drugiego świata. Cieszę się, że to miejsce będzie się komponować z bardzo ładnym osiedlem Villa Park i de facto ulica Walczaka zyska trochę nowego blasku, przynajmniej w tej części. Cieszę się, że pojawiają się inwestorzy, bo to tylko wskazuje na to, że mają rozpoznanie rynku w Gorzowie, wiedzą, że znajdą nabywców na swoje nieruchomości, a to oznacza tylko nic innego jak to, że Gorzów cały czas się rozwija. Tylko przyklasnąć tutaj wszystkim, którzy dołożyli cegiełkę do tego, żeby rzeczywiście ta inwestycja mogła się realizować na czele z panem prezydentem. Niech inwestor buduje, niech zmienia to oblicze miasta. A my będziemy, mam nadzieję, w krótkim czasie cieszyć się z nowej, ładnie wyglądającej, bo to rzeczywiście ładnie wygląda, inwestycji.
Na koniec chciałem, bo oblicze zmieni się także w centrum. Przed dawnym Empikiem poznaliśmy wyniki konkursu na koncepcję instalacji upamiętniającej Gorzowski Sierpień, czyli wydarzenia z 31 sierpnia 1982 roku. Jak panowie oceniacie tę koncepcję w takim szerokim skrócie? Powiem, że zwycięski projekt zakłada ustawienie na tym skwerze przed byłym Empikiem około 20 takich prostopadłościanów z polerowanej stali nierdzewnej, która będzie dawała taki efekt lustra. Było wiele koncepcji, wygrała ta. Jak oceniają tę koncepcję radni? Krzysztof Kochanowski. Ale proszę krótko, bo czas nam się właściwie skończył.
Krótko, to myślę, że na taką ocenę całościową przyjdzie się czas, bo rzeczywiście koncepcja ma powstać do końca sierpnia przyszłego roku. Natomiast rzeczywiście do konkursu napłynęło 10 prac. Ta koncepcja, którą widziałem, rzeczywiście wydaje się być ciekawa. Mam nadzieję, że nie ona nie będzie tylko koncepcją edukacyjną, bo ona jest też ważna, natomiast też chciałbym, żeby swoim wyglądem przyciągnęła wielu mieszkańców, ale też osoby, które w tym czasie będą się znajdowały w centrum, po to właśnie, żeby zobaczyć, co działo się w sierpniu 1982 roku w Gorzowie. Myślę, że też ich tego bym chciał, żeby to miejsce właśnie też wypiękniało poprzez właśnie taką wystawę. To będzie właśnie przy ulicy, na rogu ulicy Sikorskiego i Chrobrego, więc jest to takie ścisłe centrum miasta. W wielu miastach widzi się właśnie tego typu rzeczy, że one też w jakiś sposób upiększają miasto i tak bym chciał właśnie, żeby to nie było tylko wartość taka edukacyjna, ale również taka estetyczna, upiększająca nasze centrum miasta.
Patryk Broszko.
No niestety nie znam tej koncepcji, a to jak pan redaktor opisał, to przy mojej słabej wyobraźni przestrzennej nie jestem w stanie sobie tego zwizualizować. Natomiast wierzę, że tutaj urzędnicy Urzędu Miasta stanęli na wysokości zadania i wybrali taką koncepcję, która rzeczywiście odzwierciedli raz, że tamte wydarzenia, jakże istotne w historii naszego miasta, a dwa, będą się komponowały z obecnym wizerunkiem miasta. I to tyle, co mogę powiedzieć, bo nie mam wiedzy, jak to ma dokładnie wyglądać.
Rozumiem. Na koniec także pół minuty dla każdego z panów a propos życzeń od radnych dla naszych słuchaczy, mieszkańców Gorzowa. Krzysztof Kochanowski.
Panie redaktorze, jeżeli mogę jeszcze na jeden temat, bo rzeczywiście wcześniej była poruszona sprawa stadionu przy ulicy Myśliborskiej.
A, to, okej. Okay.
Właśnie, i tutaj myślałem, że też poruszyłem ten temat, też nie chciałem mówić wcześniej o tym, ale skoro nie rozmawialiśmy, to chciałem powiedzieć, że nasz klub radnych Kocham Gorzów, również z jednych z rzeczy, które złożyliśmy do miast, do pana prezydenta, chcemy, żeby właśnie znalazły się środki celem właśnie opracowania dokumentacji projektowej, tak aby w przyszłych latach mógł ten stadion być zmodernizowany. Mhm. To tak jeżeli chodzi o nasze warunki budżetowe na 2022 rok. A jeżeli chodzi o takie życzenia dla samych mieszkańców, to przede wszystkim życzę świąt w gronie rodzinnym, takiego spokoju, też zdrowia przede wszystkim, bo mamy takie czasy niestety trudne. A w samym nowym roku 2022 samych sukcesów, pomyślności i wszystkiego dobrego.
Patryk Broszko.
przyłączam się do tych życzeń. No, w tym trudnym, dziwnym dla nas czasie przede wszystkim życzę Państwu zdrowych świąt w gronie rodzinnym na tyle, na ile jest to możliwe. Wesołych, bo to są święta, które nam się zawsze wesoło kojarzą. I wszelkiej pomyślności, zarówno na święte, jak i na nadchodzący nowy rok. Bardzo, dla Państwa.
Bardzo panom dziękuję za rozmowę. Patryk Broszko, Gorzów Plus.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Krzysztof Kochanowski, Kocham Gorzów.
Dziękuję, do usłyszenia.
To byli gorzowscy radni. Dziękuję panom za rozmowę. A państwu tak na koniec, bo o tym nie rozmawialiśmy, ale warto o tym wspomnieć, że w tym roku mija 40 lat od pacyfikacji Ursusa. O tym też mówiliśmy na naszej antenie. Jest bardzo ciekawa książka dotycząca tego wydarzenia profesora Dariusza Rymara z Gorzowa. Także zachęcam do lektury a propos tej ważnej dla miasta i regionu daty. Dziękuję za uwagę. Marcin Sasin, kłaniam się. Do zobaczenia.